Mówiliśmy o modlitwie wiary, usilnej, zdeterminowanej postawie, gdy wołamy do Boga i oczekujemy odpowiedzi. Mówiliśmy o chodzeniu w wierze, gdzie nie emocje, gdzie nie uczucia, gdzie nie okoliczności, ale głębokie zaufanie, ufność, pewność w to, że Bóg mnie widzi i słyszy i pomoże przejść zwycięsko daną sytuację, są podstawą mojego funkcjonowania i życia. I musimy być świadomi, Kościele Pana Jezusa Chrystusa, że tak jak Bogu, Panu Bogu, zależy, aby Kościół, ludzie wierzący, mieli wiarę i w niej wzrastali, a przez to podobali się Bogu, bo to jest jeden z wyznaczników, tak samo diabłu, szatanowi, wrogowi, zależy, abyśmy jej nie mieli, abyśmy w niej nie wzrastali, abyśmy nie widzieli spełnienia Bożych obietnic w swoim życiu, abyśmy nie doświadczali odpowiedzi na nasze modlitwy. W swoim liście Juda wzywa Kościół do podjęcia walki o wiarę. On mówi w 3 wersecie swojego listu, że uznałem za konieczne napisać do was, zachęcić was, napomnieć, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym, odrodzonym, bogobojnym chrześcijanom. Dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy podjęli walkę o wiarę. Dlatego, że przeciwnik jest także złodziejem. Diabeł jest złodziejem, przyszedł po to, by kraść, by wykradać, by ograbiać nas z Bożych błogosławieństw, między innymi, by okradać nas z wiary, która powoduje, że podobamy się Bogu. I to ta wiara, greckie słowo, mówi nam, że to jest to ufność, jest to zaufanie, jest to pewność, przeświadczenie, głębokie przekonanie w to, że Bóg jest po naszej stronie. I ta wiara jest bardzo wymierna i mierzalna. To nie jest pojęcie abstrakcyjne. Jezus, apostołowie, gdy czytamy wnikliwie Nowy Testament, w określeniu jej rozmiaru mówili: wielka wiara, duża wiara, dość wiary, wystarczająca, o ludzie małej wiary lub bez wiary. A więc Jezus, patrząc na postawę ludzi, mógł stwierdzić, jaki rozmiar wiary kto posiada. Czy jest to XXL, czy jest to LK, czy jest to MK, czy jest to SK. Jezus w bardzo prosty sposób mógł określić i zdefiniować rodzaj wiary, rozmiar wiary ludzi, którzy wokół Niego przebywali. Chciałbym, byśmy otworzyli pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i przeczytali kilka wersetów. I w tych wersetach 4 razy jest mowa o wierze. I na podstawie tych stwierdzeń chciałbym, byśmy słów kilka mogli dopowiedzieć, kilka spostrzeżeń na temat wiary w życiu człowieka wierzącego. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 3-4 werset. Piotr pisze tak do ludzi wierzących. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest dla nas w niebie. Apostoł Piotr rozpoczyna list, który pisał do ludzi wierzących, od wyrażenia wdzięczności, od wyrażenia uznania dla Boga. Powiedział: niech On, Bóg, błogosławiony będzie z powodu ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Piotr wyraża wdzięczność za ofiarę Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że ta ofiara rozprawia się z mocą i konsekwencjami panowania grzechu w życiu człowieka. Ta ofiara daje nam pewność Bożego wsparcia w życiu na teraz oraz ta ofiara otworzyła nam drogę, otworzyła nam drzwi do wiecznego życia w niebie. Dlatego apostoł Piotr mówi: niech Bóg będzie za to uwielbiony i wywyższony i błogosławiony. I dodaje dalej 5 werset. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Wiara w zbawienie. Ona chroni i strzeże każde Boże dziecko. Nasza pielgrzymka za Bogiem, podróż z Bogiem rozpoczęła się od wiary. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Przyjmujemy Boże usprawiedliwienie i dalej Bóg oczekuje, abyśmy chodzili w wierze. Dlatego, bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli stałeś się dzieckiem Bożym, to musisz uwierzyć w to, co Bóg o tobie mówi. A co On mówi o tobie? On mówi, że jesteś Jego własnością. On mówi, że należysz do Niego. On mówi, że jesteś cenny i wartościowy w Jego oczach. On mówi, że jesteś więcej wart niż inne stworzenia na tej ziemi, bo jesteś Jego. Została zapłacona za ciebie cena, ofiara życia i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uwierz w to, co Bóg mówi o tobie. Jesteś cenny, wartościowy i jesteś Jego własnością. Należysz do Niego.
Alleluja.
Dziękuję Ci, Basiu. Reszta ludzi nie docenia tego. Musisz wierzyć w to, co Bóg dał ci w Jezusie Chrystusie. Masz dziedzictwo duchowe. Masz wszelkie duchowe błogosławieństwo. Jesteś zwycięzcą i powołany do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Masz autorytet imienia Jezusa, krwi Jezusa i mocy krzyża Jezusa w swoim życiu. To Biblia mówi o tobie i o mnie. Dlatego w to musimy uwierzyć. I wtedy, gdy mamy tę wiarę, to ta wiara, czytamy, wiara w zbawienie strzeże nas. Jest mocą Bożą w naszym życiu. Kiedy stoimy na wierze, kiedy w wierze chodzimy, kiedy w wierze pielgrzymujemy. Taka postawa wiary i zaufania powoduje, że wróg nie może cię złamać. Naszym obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością jest w odpowiedni sposób zareagować na ataki diabelskie, na to, jak przychodzi i próbuje zburzyć naszą wiarę, wygrać na wiarę, okraść nas z wiary. My jesteśmy odpowiedzialni, jaką postawę przyjmiemy. Piotr dalej w swoim liście, w 5 rozdziale mówi, że przeciwnik, diabeł, chodzi jak lew ryczący, szuka kogo, by pochłonąć. Jak lew przychodzi? Porównanie do lwa. On zastrasza ofiarę. On wydaje się bardzo duży. Ofiara jest sparaliżowana, pełna strachu i zamiast biec jak najszybciej, to adrenalina działa w inny sposób, usztywnia ofiarę i ona się boi, kurczy, wystraszona. Wtedy przychodzi lew i pożera. To samo próbuje robić w naszym życiu. Ale Piotr mówi, on chodzi jak lew ryczący. Chce ciebie pochłonąć, ale wy co macie zrobić? Poddać się, skurczyć i powiedzieć, oto ja, zjedz mnie. Nie? A jak mówi Biblia? Ale wy przeciwstawcie mu się. To jest pierwsze, a więc ja się nie spinam, tylko jak on się nabuszy, to ja się też puszę. I co dalej? Przeciwstawcie mu się, a więc przyjmijcie właściwą postawę. Tam jest dodane, mocni w wierze. Bo wiara strzeże nas. Ona jest mocą Bożą działającą w nas. A więc przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. I co się stanie z tym lwem? Nogi za pas i on ucieka. Dlatego, że działamy w autorytecie lwa z pokolenia Judy. I to jest najmocniejszy lew. To jest król lew. I on jest zwycięzcą. I w jego imieniu, i w jego autorytecie możemy stanąć i powiedzieć, uciekaj. Bo ja wierzę w to, co Biblia o mnie mówi. Jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Zły nie może mnie tknąć. Mam moc Bożą w swoim życiu. Gdy oglądacie filmy przyrodnicze, to nieraz tak wiecie, że przychodzi lew, stara się coś zrobić, a drugi lew podchodzi, napuszy się, tamten podbija ogon i odchodzi, bo wie, że jest słabszy. I tak samo jest w naszym życiu. W autorytecie Jezusa po swojej stronie najmocniejszego lwa, mówiąc już tym obrazem. Lwa z pokolenia Judy, Pana Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą, a my zwyciężamy w Nim. Dlatego ta wiara w zbawienie strzeże nas. Dalej 6 werset i 7 mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się lepsza. Wiara wypróbowana uczy się przechodzić zwycięsko każdą próbę, każdy test i każde doświadczenie, przyjmując przy tym odpowiednią postawę, postawę radości i wdzięczności. Nie trać radości w doświadczeniu. Pamiętaj, zawsze pamiętaj, że Bóg ciągle Ciebie kocha, że On Ciebie widzi i chce Ci pomóc przejść zwycięsko daną próbę wiary, dane doświadczenie. Pamiętaj, że Bóg nad wszystkim czuwa i nigdy, ale to nigdy nie traci kontroli nad Twoim i moim życiem. Ba, nie traci kontroli nad wszystkim, bo On sprawuje kontrolę nad wszystkim. On nigdy nie zawiedzie, nigdy się nie spóźni, nigdy nie przyjdzie przed czasem, zawsze przyjdzie w najwłaściwszym momencie. Pamiętaj, że On nad wszystkim czuwa i nigdy nie traci kontroli. I próba wiary, doświadczenie, z którym się zmagamy, to jest to jak skrzyżowanie ulic ze światłami sygnalizacyjnymi. Bóg nas powołał w pewnym momencie naszego życia i chce, żebyśmy przebyli wędrówkę, dojechali do innego punktu w danym mieście. I są skrzyżowania tak zwane bezkolizyjne i Bóg chce, aby w Twoim życiu wszystko przebiegało bezkolizyjnie. Dlatego czasami, gdy podjeżdżasz do takiego skrzyżowania, zapala się czerwone światło. Dlatego, żeby inni użytkownicy drogi mogli przejechać, żeby ruch mógł się w normalny sposób odbywać, ty czekasz, masz czerwone światło. Możesz pojechać, pewnie, ale jest duże ryzyko, że możesz stracić życie, że jest to niebezpieczne, że możesz ulec wypadkowi, bo ktoś ciebie wiedzie, bo miałeś czerwone, ale się popchałeś. Czasami rano, gdy jedziemy Marylę zawożę z Piastowa na Kopernik, dwa skrzyżowania ze światłami, i nieraz jest idealnie, że dojeżdżamy zielone, przejeżdżam dalej, zielone, moment i jesteśmy. Ale nieraz trzeba na tych światłach stanąć i poczekać. I Bóg, prowadząc nas w naszym życiu, doprowadza nas do takiego skrzyżowania, które jest bezkolizyjne, bo On nigdy nie traci kontroli nad wszystkim czuwa. I czasami w naszym życiu jest czerwone światło, aby inni użytkownicy drogi mogli także z tego skrzyżowania bezkolizyjnie skorzystać. Dlatego to czerwone światło mówi nam, poczekaj, to nie jest czas dla ciebie. Nie wychodź przed szereg, bo grozi ci niebezpieczeństwo. Może ci się uda, ale niekoniecznie. Mogą być duże konsekwencje tego. I gdy czekamy, dojeżdżając do takiego światła, gdzie jest czerwone światło w naszym życiu, mamy przyjąć odpowiednią postawę. Mówiliśmy tydzień temu o usilnej modlitwie. Gdy czekamy na Bożą odpowiedź, to nie zniechęcamy się, nie mówimy, o Bóg o mnie zapomniał, czerwone światło, nie mogę przejechać, jestem biedny, jestem najbiedniejszym kierowcą w Głogowie, bo nie mogę przejechać na świetle. Co to jest, czerwone światła są? Tylko przyjmujemy odpowiednią postawę. Wiemy, że to jest dla naszego dobra, byśmy bezkolizyjnie przejechali przez skrzyżowanie, ale gdy czekamy, gdy mamy czerwone światło, to co robimy? Modlimy się, wołamy do Boga, oczekujemy na Jego wskazówki, bo wiemy, że Bóg nad nami czuwa, wiemy, że On nad wszystkim ma kontrolę i w międzyczasie, gdy czekamy, Bóg zmienia nas. I działa w naszym życiu, ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi do wszystkiego, co On ma dla nas. Stąd mówi nam i uczy nas cierpliwości, zaufania, posłuszeństwa. Chce, aby w naszym sercu rządził pokój Boży. Chce, abyśmy byli opanowani. Różne cechy charakteru, te negatywne, aby były szlifowane, usuwane, abyśmy we wszystkim podobali się Jezusowi, upadamiali do Niego. Stąd to czekanie, które powoduje obróbkę naszego życia. Do tego, żebyśmy mogli być lepszymi. Gdy przejedziemy to skrzyżowanie, następne, aż dojedziemy do celu naszej wędrówki. On chce nas przeprowadzić bezpiecznie, dlatego Jemu musimy zaufać. I musimy to zrozumieć, że jest to dla naszego dobra. Tutaj Piotr mówi, weselcie się z tego, że choć na krótko jesteście tu zasmucani różnymi doświadczeniami, ja ujmuję to inaczej, wskazując na cel. Gdybyśmy otworzyli list Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset, to on mówi: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Temu służy doświadczenie. Temu służy czerwone światło na skrzyżowaniu. Cieszcie się, poczytujcie to za najwyższą radość, gdy przechodzicie próby, ponieważ gdy wiecie i znacie cel tej próby, to wiecie, że ono ma cel, aby sprawić wytrwałość, aby wytrwałość uczyła nas dojrzałości, dojrzałego myślenia, abyśmy byli nienaganni, doskonali, nie mający żadnych braków. To jest cel, między innymi, doświadczenia. I gdy to rozumiemy, łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej jest i za Jezusem wierzyć, że On wszystko w naszym życiu dobrze robi i wie, co robi. Dlatego ważne, aby to zrozumieć. Próba, test, doświadczenie zmienia Ciebie. A wszystko ma jeden główny cel. I o tym Piotr też napisał, aby to było na wywyższenie i uwielbienie Boga. Ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Piotr, apostoł, został uwięziony. Jego współbrat Jakub został ścięty. On czeka na wyrok i wie, że następnego dnia ma być postawiony przed sędziami i prawdopodobnie, tak jak Jakub, oskarżony za to, że zwiastuje Chrystusa, i ścięty. I co on robi, gdy czytamy Dzieje Apostolskie? Dzień czy noc przed egzekucją? Anioł, gdy do niego przychodzi, to wiecie, co musi zrobić anioł? Szturchnąć go dobrze i obudzić. Bo Piotr sobie spokojnie śpi. Kto z nas, wiedząc, że jutro jest wyrok w naszej sprawie, najprawdopodobniej skazujący wyrok śmierci, spokojnie by przespał noc?
Nikt tego nie przeżył.
Przeżywamy mniejsze sytuacje i nie możemy spać. I zamartwiamy się i uważamy, jak to będzie. A jeśli wierzymy, to Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Jeśli ufamy, to możemy spokojnie ułożyć się i usnąć, jak mówi psalmista, bo Ty o mnie się troszczysz. Dlatego Piotr spokojnie śpi, mówiąc, co będzie, to będzie. Bóg wie lepiej. Ja gotowy jestem umrzeć dla Ciebie, tak Piotr zresztą powiedział. Apostoł Paweł także z Sylasem są uwięzieni i też mogliby przyjąć różną postawę. Mogliby narzekać, mogliby wypominać Panu Bogu, przecież to z Jego powodu tu się znaleźli. My chcemy zwiastować, tu nas wsadzili. No. A co oni robią? Paweł mówi, no północ dochodzi. Fajnie by było, jakbyśmy uwielbili Jezusa. Zaczniemy śpiewać dla Niego. I zaczęli wywyższać Boga. Bo znowu zaufanie i wiara mówi, ja wiem, ufam, że Bóg wie, co robi. I wie, dlaczego się znalazłem w takiej sytuacji. I gdy w naszym życiu pojawiają się próby i doświadczenia, to po to, aby nasza wiara była wypróbowana. Bóg nas zmienia, testuje poziom naszego oddania, zaufania, wierności, ale także chce, abyśmy uczyli się pełnego zaufania, że On wie lepiej niż my, co przechodzimy i co jest dla naszego dobra. Czy to jest miłe? Nie, to nie jest miłe. To jest trudne, to jest ciężkie. Ale zaufanie i wiara polega na tym, że mówię, wiem, że Bóg wie lepiej. Czy nie chcielibyśmy pomodlić się, patrzę tu na Danusię, żeby pomodlilibyśmy się o Grzegorza biodro i nagle pach i jest uzdrowione całe, nie trzeba endoprotezy wstawiać? Świetnie by było? Świetnie, z naszego punktu. Ale Pan Bóg wybrał inaczej. I musi przejść Grzegorz teraz żmudną rehabilitację i przechodzi ją. Zaczął chodzić na basen teraz, ćwiczyć tą nogę. Żmudna mówi, ile ja potrzebuję cierpliwości i wytrwałości w tym. Więc Bóg też coś robi i w nim. Mógłby tak, zdecydował inaczej. Ufamy, że wie, co robi. Kropka. I w życiu każdego z nas, z Dawidkiem tak samo. Gdy słuchamy Erwina i Grażynki. Moglibyśmy powiedzieć, Bóg mógłby tak i tak, ale to jest nasze myślenie. Ale Bóg wie, co robi. Dlatego zaufanie Bogu polega na tym, że ufamy, że On jest z nami w tej sytuacji i wie, co robi. Bo wiara jest wypróbowywana. A wszystko, aby Jezus, Bóg Ojciec, odebrał chwałę poprzez nasze życie. Dalej 8 werset mówi, tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. I tu jest też słowo na temat wiary w 8 wersecie. Wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie, Jego kochacie. Wierzycie w Niego, w Tego, którego kochacie. Postawa wiary pomaga nam pielęgnować i rozwijać relacje miłości z naszym Bogiem. Miłość umacnia wiarę. Boże Słowo mówi nam, Galacjan 5 rozdział 6 werset, że wiara jest czynna w miłości. One ze sobą współgrają. Postawa miłości i postawa wiary, zaufania. Miłość do Jezusa pogłębia i wzmacnia naszą wiarę, a nasza wiara uaktywnia się w środowisku miłości. Lepiej funkcjonuje, szybciej dojrzewa, szybciej wzrasta, gdy jest otoczona miłością. Gdy w naszych sercach rozwija się ta właściwa relacja z Bogiem, gdzie nasza miłość do Niego jest rozwijającą. Zapalnikiem wiary jest miłość. Dlatego kochaj Boga mocniej, silniej, głębiej, bardziej, a spowodujesz naturalny wzrost poziomu swojej wiary. To jest wprost proporcjonalne. Im więcej kocham Boga, tym więcej mam do Niego zaufania. To jest bardzo ważne, aby rozwijać naszą miłość do Boga, bo ona powoduje wzrost naszej wiary. I z drugiej strony, Bóg także działa pod wpływem miłości. Tak bardzo ukochał człowieka, że dał, posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość daje. I Bóg nie chce, abyś wywierał na Niego presję, abyś Go wpędzał w jakiś róg i mówił, Boże, szantażował, bo jeśli nie, to... Bóg działa na zasadzie miłości. I On chce mieć relację miłości z Tobą. On chce, abyś Mu ufał i wierzył, że On jest po Twojej stronie, że Cię kocha i pragnie Cię prowadzić. On nie chce na siłę coś w Twoim życiu robić. On nie chce, byś obrazowo wykręcał Mu rękę, aby Ci pomógł. I wtedy Bóg mówi, a boli, no to Mu pomogę. Nie. Bóg z miłości nam pomaga. Dlatego, że nas kocha, że jesteśmy Jego dziećmi, to On nas przeprowadza. A my, kochając Go, mówimy, ufamy Ci, Boże, że wiesz lepiej niż my. Choć jest mi trudno, jest mi ciężko, ale wiem, że jestem w Twojej woli. Pozwól mi zwycięsko przejść tę sytuację. Wiem, że ona czemuś służy. Proszę, daj mi to poznać, abym wiedział, co chcesz we mnie zmienić, jak wypróbować moją wiarę, abym był lepszy, aby moja miłość do Ciebie była głębsza, aby zaufanie było jeszcze lepsze. Po prostu kochaj Boga i żyj z Nim na co dzień, a Twoja wiara będzie wzrastać. I 9 werset mówi nam, osiągając cel wiary, to jest zbawienie dusz. Cel wiary. Celem Twojej i mojej wiary to życie wieczne z Bogiem w Jego obecności. Umownie mówimy w niebie, tam w Jego obecności. I to jest ten cel ostateczny. To jest ten cel końcowy, finalny. Ale nie zapominajmy, że po drodze naszej pielgrzymki i wędrówki do tego miejsca jest jeszcze wiele mniejszych celów, które Bóg chce, abyś osiągnął. Jest jeden główny, do którego zmierzamy. Ale aby go osiągnąć, Bóg chce także po kolei w naszym życiu inne rzeczy zrealizować i wypełnić. Noe podobał się Bogu. I gdyby Bóg zalał całą ziemię i Noe by zginął, wiemy, gdzie by poszedł. Żyłby z Bogiem. Ale Bóg dał cel dla Noego. Wybuduj arkę. I to był cel na 120 lat jego życia. On budował wytrwale arkę, bo Bóg mu tak powiedział. Abraham, choć miał ten główny cel, z ciebie wyjdzie naród i dzięki Tobie ten naród i mnóstwo ludu będzie błogosławiony. Ale w relacjach, które miał z innymi ludźmi, Bóg stawiał różne cele. Gdy okazało się, że Sodoma i Gomora ma być zniszczona, a mieszkał tam Lot, który oddzielił się od Abrahama, bo myślał, że tam mu będzie lepiej i tamta kraina wyżywi jego stada potężne, a ludzie byli tam źli, a tego nie wiedział i Bóg zamierzał zniszczyć ją, to celem Abrahama było ocalenie Lota. I on o tym z Bogiem rozmawiał. Boże, czy zniszczysz? Nie będzie 50. I tak zaczyna z Bogiem rozmawiać, bo mu szkoda Lota. I to był cel, który Bóg chciał, ażeby Abraham także osiągnął. I lekcję, którą z tego miał wyciągnąć. Estera, królowa, która została wybrana jako królowa w Starym Testamencie, też miała pewien cel. Dowiedziała się o ustawie, która miała spowodować, że wszyscy Żydzi, cały naród izraelski będzie zgładzony. Bóg ją postawił i celem tego, że stała się królową, było jedno. Zmienić tę ustawę, ażeby naród został ocalony. I to był cel, który Bóg dał jej w jej życiu. Co jest dla Ciebie Bożym celem? Co robisz, aby wypełnić Boże powołanie? Może to być zdobycie wykształcenia, abyś mógł w ten sposób służyć Bogu. Może nauczyć się języka obcego, bo Bóg może powołuje Cię na wyjazd misyjny, albo abyś pomagał innym zespołom, które tu przyjeżdżają, i tłumaczył. Być może celem jest zdobycie kwalifikacji muzycznych, aby je podnosić po to, aby lepiej służyć swoim talentem i obdarowaniem. Być może Bóg kładzie Ci na sercu cel, aby założyć swój biznes, aby poprzez ten biznes błogosławić innych ludzi. Być może Bóg kładzie Ci na serce pomaganie innym ludziom, zauważanie ich w potrzebie. Być może Bóg mówi, załóż fundację, cokolwiek. Tylko czy masz cele, które chcesz realizować, aby do tego głównego dojść w przyszłości? Co odbierasz od Boga? Co On Ci mówi? Jaki jest cel dla Twojego życia na teraz, ażebyś mógł wypełnić Bożą wolę w 100%? Te dzisiejsze cele determinują naszą postawę na jutro. Teraźniejszość wpływa na przyszłość. I te wszystkie małe kroki, te małe cele składają się na osiągnięcie tego głównego celu. Wieczność z Bogiem. I gdy staniemy przed Bogiem i osiągniemy ten najważniejszy cel wiary, obecność Bożą i życie z Nim na wieki, to gdy tam staniemy na sądzie Chrystusowym, Boże Słowo mówi, staniemy tam, aby odebrać pochwałę i nagrodę. I to jest naszym celem. Abyśmy usłyszeli, dobrze funkcjonowałeś, działałeś, służyłeś, wypełniłeś moje powołanie. Jestem z Ciebie dumny. Dobrze, sługo dobry, mówiąc językiem nowotestamentowym. Nie chciałbym, aby wielu z nas usłyszało naganę z tego powodu, że źle przeżyliśmy życie. Nie chciałbym osobiście usłyszeć źle, sługo gnuśny, leniwy i zły. Nie chciało Ci się pracować, osiągać moich celów po to, aby służyć jak najlepiej. Bo dałem Ci możliwości, zdolności, talenty i tego nie wykorzystałeś. Bóg chce, abyśmy, gdy osiągniemy główny cel, mogli odebrać pochwałę i nagrodę i we wszystkim Jemu się podobać. Abyśmy mogli w 100% wypełnić Bożą wolę, Boże powołanie w swoim życiu. Dlatego 4 razy apostoł Piotr w tym fragmencie mówi o wierze. Mówi nam o tym, że powinniśmy wierzyć w zbawienie, wiedzieć, kim jesteśmy i jaki mamy autorytet w Jezusie. Że nasza wiara jest wypróbowywana. Bóg nas przeprowadza przez nasze życie. Czasami jest czerwone światło po to, aby nas zmieniać, kształtować, aby Jego cele były osiągnięte. Chce, abyśmy wierzyli w Niego, ufali Mu, a poprzez to rozwijali relacje miłości z Nim, bo ona rozbudza wiarę. I abyśmy osiągnęli ten najważniejszy cel wiary, zbawienie dusz, ale pośrednio, abyśmy przez to życie przeszli, wypełniając każdy Boży cel, zadanie, które Bóg kładzie każdemu z nas, wypełnili Boże powołanie w swoim życiu. Dlatego pozwólmy naszej wierze wzrastać. Rozciągaj, pobudzaj, powoduj jej wzrost. A jak to robić? W jaki sposób? Następnym razem powiemy o tym. W jaki sposób stworzyć środowisko dla wiary, aby ona mogła rozwijać się i wzrastać w naszym życiu. Amen. Chciałbym, byśmy mogli także w modlitwie przyjść do Boga, by każdy z nas mógł wglądnąć w siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wierzę? Jak wierzę? Jaka jest moja wiara? Czy jest żywa, żywa? Czy może martwa, jak mówi apostoł Jakub? Może taka nijaka, malutka lub żadna? Bóg chce, aby ta wiara była rozwijana, aby z tej eski, przez M-kę, przez L-kę, aż do mega wiary, byśmy dochodzili, aby rozbudzana była w naszym życiu, abyśmy pobudzani wiedzieli, że Bóg może zbawiać, może uzdrawiać, może dokonywać przełomów, może pomagać, może interweniować, może dawać pracę, może się zatroszczyć, abyśmy wierzyli w to dla siebie, dla naszych rodzin i dla ludzi, o których się modlimy, do których On nas posyła. On chce, aby nasza wiara wzrastała. Ale to jest ta już nasza rola do odegrania. Czy współpracujemy z Bogiem? Czy budujemy na Bogu? Czy wierzymy Mu w 100%? Ażeby nasza wiara mogła wzrastać. Powstańmy do modlitwy.